Witam was, bracia i siostry. Ostatnio po głowie mi chodziły takie słowa z Biblii na temat drogi nowej i żywej, więc chciałbym się z wami podzielić na chwilę na ten temat, co Słowo Boże ma do powiedzenia. Znajdujemy te słowa w liście do Hebrajczyków, w 10 rozdziale. Chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie ten list. To sformułowanie, które mówi o tym, że tutaj autor listu do Hebrajczyków mówi o tym, że powinniśmy właśnie iść do zbawienia tą nową i żywą drogą. I to pewnie to sformułowanie mówi o pewnym nowym i takim żywym podejściu do Boga dla tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. I na tym chciałbym się dzisiaj skupić. I jeszcze tylko przeczytam, to jest list do Hebrajczyków, 10 rozdział. 19 i 20 werset. Mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. I właśnie na tym sformułowaniu drogą nową i żywą chciałbym się dzisiaj skupić, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze chciałbym na temat tych dwóch wersetów coś powiedzieć, ponieważ no, myślę, że większość z nas wie, o co chodzi, kiedy autor tutaj listu do Hebrajczyków mówi o tej zasłonie i o tym przybytku, który był zbudowany za Mojżesza. Jest napisane, że właśnie mamy tą ufność, że przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. W innych przekładach Biblii mamy napisane, że mamy wstęp do miejsca najświętszego, nie tyle do samej świątyni. I tak, żeby zrozumieć te dwa wersety, też musimy co nieco wiedzieć na temat tego Starego Przymierza i przybytku. I no, było takie miejsce, gdzie Bóg po prostu, kiedy zawierał przymierze z Izraelitami, w drugiej Księdze Mojżeszowej czytamy o tym, że zbudują świątynię dla mojego imienia. Bóg miał przymierze z narodem izraelskim i w pewnym sensie ta jego obecność z nimi miała być w tym narodzie, a miała być w ten sposób, że mieli mu właśnie wystawić świątynię, tak jakby mieszkanie, tam gdzie Bóg miał wśród nich przebywać. No i nakazał im zbudować coś takiego. To się składało, teraz nie będziemy o tym mówić, ale składało się to z trzech części. Był przybytek, miejsce święte i miejsce najświętsze. I tutaj pojawia się właśnie to miejsce najświętsze, że mamy wstęp do tego miejsca, do świątyni i do miejsca najświętszego. To miejsce najświętsze w tym przybytku i w tej świątyni to było miejsce, gdzie no dosłownie tam była właśnie Arka Przymierza i tam była obecność Boża. To było miejsce zasłonięte przez zasłonę, o której tutaj czytamy w tym 20 wersecie o zasłonie. I ta zasłona, w pewnym sensie te wszystkie przepisy, no one coś mówiły o właśnie o pewnych prawdach Słowa Bożego, o prawdach relacji z Bogiem. I ten cały system w tym przypadku, z tym miejscem najświętszym i tą świątynią, on opowiadał o tym, że tam, gdzie jest obecność Boża, tam, gdzie jest Bóg nad tą Arką, gdzie się ukazywał, nikt nie miał wstępu, tam tylko raz w roku mógł wejść arcykapłan. I to w pewnym sensie symbolizowało, że nikt tam po prostu nie może wejść do obecności Bożej, bo by umarł. I dla nas to po prostu oznacza, i znaczenie jest takie, że nikt nie może przebywać z Bogiem, żaden grzeszny człowiek, sam z siebie, ponieważ Bóg jest święty, a my jesteśmy jako ludzie grzesznymi ludźmi i nie ma wstępu. Ta zasłona zawsze tam była, ona jakby wskazywała na tą barierę, gdzie po prostu nie można było wejść do tego miejsca najświętszego. To są wszystko oczywiście obrazy zrozumiałe dla Hebrajczyków, ponieważ oni w tym systemie żyli, wychowywali się i no i brali w tym udział, w całym systemie ofiarniczym i nie można było tam wchodzić. I czytamy właśnie, że w Ewangelii Mateusza, że Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha i oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry do dołu i ziemia się zatrzęsła i skały popękały. Czytamy o takim wydarzeniu, że kiedy Pan Jezus oddał to swoje ciało za nasze życie, kiedy umarł za grzechy, to ta zasłona została rozdarta w przybytku i została rozdarta od góry do dołu. I czytamy o tym tutaj właśnie w tych obrazach dla Hebrajczyków liście, że właśnie, że mamy tę ufność, że przez krew Jezusa Chrystusa właśnie mamy wstęp do tej obecności Bożej, możemy wejść do tego miejsca najświętszego, że wchodzimy tam tą nową i żywą drogą i że właśnie ta zasłona została rozdarta, czyli ta przegroda, która grodziła to, że my nie mogliśmy wejść, przyjść do Boga, nie mogliśmy wejść do nieba, tam gdzie Bóg mieszka, dzięki właśnie ofierze Pana Jezusa i Jego ciele, które zostało wydane za nasze grzechy, możemy po prostu tam wejść teraz. Także no to są dwa fakty, o których tutaj, znaczy jeden fakt właśnie dla Hebrajczyków w tym obrazie mówi, że słuchajcie bracia Hebrajczycy, możemy teraz wejść do miejsca najświętszego, dlatego że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i kiedy umarł, to właśnie zasłona została, ta przegroda, która oddzielała to miejsce najświętsze od nas, została rozdarta i teraz jakby każdy ma dostęp do tego miejsca najświętszego, czyli do nieba. I mówi, że musimy na tą drogę do tego miejsca najświętszego, czyli do nieba, do zbawienia, właśnie wejść drogą nową i żywą. I chciałbym, żebyśmy się właśnie dzisiaj w tym rozważaniu zastanowili, o co tutaj chodzi z tą nową i żywą drogą. I co ma na myśli autor, to możemy zrozumieć też przez studiowanie na przykład tego listu i to, o czym jest list do Hebrajczyków i trochę zrozumieć też takiego Żyda, który żył w tamtym czasie i też jak został wychowywany, bo czym jest stara droga i czym jest nowa droga. List do Hebrajczyków jest napisany do takich Hebrajczyków, którzy po prostu, no, czyli z Żydów, ludzi, którzy nawrócili się do Pana Jezusa, no i łatwo nie mieli tacy Hebrajczycy, którzy nawrócili się do Pana Jezusa, ponieważ nie mieli łatwo, ponieważ no, byli wychowywani w pewnej kulturze i w pewnej tradycji, która miała 1600 lat, która polegała na tym, że no, przestrzegali różnych przepisów prawa. Oczywiście mieli ogromną presję ze strony swoich bliskich, ze strony swoich rodzin, kiedy no, po prostu porzucali ten judaizm, żeby uwierzyć w Pana Jezusa. I ten list też jest napisany też w tym celu, żeby dodać otuchy właśnie i pokazać, że ta droga pójścia za Panem Jezusem jest tą właściwą drogą. I to jest ta nowa droga, a nie ta droga, którą oni znali wcześniej, czyli droga, która polegała na tym, że relacja z Bogiem i wszystko właśnie w życiu takiego Izraelitu sprowadzało się do tego, że no, były pewne przepisy prawa, które on miał wykonywać. I tak został wychowywany od najmłodszych lat. I teraz nagle ktoś mu przychodzi i mówi, że tamto już jest nieważne zupełnie i że teraz no, trzeba iść tą nową drogą i żywą, żeby porzucić tamte wszystkie inne te rzeczy, w których został wychowywany, dlatego że no, byli ci Żydzi poddawani po prostu bardzo dużej presji, którzy się nawrócili do Pana Jezusa ze strony właśnie swoich braci Hebrajczyków, którzy no, dalej tkwili w judaizmie i ze strony także swoich rodzin. Także kiedy on mówi o nowej drodze, to właśnie mówi o tym, że zmienia się zupełnie jakby podejście do Boga teraz i to już nie jest tak, że tak jak w czasie zakonu było napisane, że był przepis taki, że tego i tego dnia na przykład trzeba iść na takie i takie święto. Tego i tego dnia trzeba złożyć taką i taką ofiarę. W takim i w takim czasie na przykład jest czas na post. W innym czasie jest no, jakiś czas na inne święto. Więc wszystko zostało zorganizowane wokół pewnego kalendarza, wokół pewnych przepisów. I tak naprawdę tak ludzie żyli. Ta droga nowa jest no, inna i jest nazwana żywą drogą, bo tak naprawdę, żeby przestrzegać takich przepisów, literalnie tego prawa, które były, i żyć w ten sposób, no nie trzeba było mieć żadnej specjalnie relacji z Bogiem. Po prostu wystarczyło no, spełniać te warunki, które stawiało prawo, obchodzić odpowiednie święta, obchodzić no, nie wiem, odpowiednie uroczystości. I w ten sposób to wyglądało. Natomiast właśnie autor listu do Hebrajczyków mówi, że no, zmienia się to podejście. I chciałbym przeczytać trzy fragmenty ze Słowa Bożego, które właśnie mówią o takiej zmianie podejścia do Boga i w ogóle do wiary, które jest różne od tego, które było właśnie w Starym Testamencie, czy w takich tradycjach, można powiedzieć, które Żydzi mieli swoje, różne kultury mają swoje, ale to podejście i ta droga życia z Bogiem jest trochę inna. I chciałbym otworzyć Ewangelię Łukasza, Piąty rozdział na początek. Piąty rozdział od 33 do 39 wersetu. Oni zaś rzekli do niego, oni, czyli czytamy w 30 wersecie, że to byli faryzeusze, że faryzeusze szemrali, no i do niego, czyli do Pana Jezusa. Oni zaś rzekli do niego, uczniowie Jana często poszczą i odprawiają modły, podobnie i uczniowie faryzeuszów. Twoi zaś jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich, czy możecie sprawić, by uczestnicy wesela, dopóki oblubieniec jest z nimi, pościli? Lecz przyjdą dni, kiedy oblubieniec będzie im zabrany, wówczas pościć będą. Powiedział im także podobieństwo. Nikt nie odrywa kawałka z nowej szaty, aby połatać starą szatę, bo inaczej rozedrze nowe, a łata z nowego nie będzie się nadawała do starego. I nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki i samo się wyleje. I jeszcze bukłaki zniszczają. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. I nikt napiwszy się starego nie chce od razu młodego, mówi bowiem stare jest lepsze. Widzimy tutaj taką sytuację właśnie, że przyszli faryzeusze i uczniowie Jana i no i zauważyli, że uczniowie Pana Jezusa jakoś inaczej żyją według innego klucza. Bo jak jest napisane, że jak to jest, że my tutaj często pościmy, często no, wykonujemy jakieś czynności religijne, a ci Twoje uczniowie, Panie Jezu, no tego nie robią. I Pan Jezus tłumaczy im właśnie na przykładzie tych bukłaków czymś nowym, czymś starym, że to jest właśnie zderzenie takiego nowego podejścia do wiary z tym takim starym, które polegało na tym, że żyje według jakiegoś kalendarza, według jakichś z góry narzuconych reguł, tak jak tutaj na przykład mieli faryzeusze, że pościli w określonych dniach, a Pan Jezus mówi im, że teraz jest trochę inaczej, że to nie jest tak, że życie jest według kalendarza, ale mówi, że tak, oni będą pościć, ale będą pościć wtedy, kiedy Syn Człowieczy będzie im zabrany. I tłumaczy, że takie podejście to stare no nie jest dobre i że w 39 wersecie jest napisane, że nikt napiwszy się starego nie chce od razu młodego, mówi bowiem stare jest lepsze. Czyli dla kogoś, kto został wychowany w taki sposób, że tak jak Żydzi, no na przykład tak jak faryzeusze tutaj, że wiara to jest po prostu zbiór jakichś zasad i całe chrześcijaństwo miałoby na tym polegać, że właśnie w określonych dniach wykonujemy określone czynności, że tego dnia i tego należy pościć, albo i nie, że no, tak naprawdę nie kalendarz powinien dyktować albo jakieś przepisy prawa o tym naszym życiu teraz w wierze, ale tu jest napisane, że tak naprawdę no, decyduje o tym relacja, żywa relacja właśnie z Panem Bogiem. I nawet no, nie byłoby sensu dla uczniów Jezusa, co powinni robić uczniowie Jezusa i w ogóle ludzie, kiedy Jezus chodzi po ziemi. To oczywiście nie jest czas na to, że no, nie wiem, Pan Jezus chodzi, wskrzesza umarłych, uzdrawia chorych, a ktoś na przykład mówi, no nie, ja muszę iść na odosobnienie i pościć teraz, tak? Pan Jezus tłumaczy, że to nie jest czas na to, ponieważ no, oblubieniec jest wśród was, że teraz nie jest czas na to, żeby po prostu odłączać się gdzieś i żyć w poście, ale jakby ta obecność Pana Jezusa i relacja z Nim, ona decyduje o tym, no jak żyjemy, czego przestrzegamy, czego nie przestrzegamy i w jakim stylu po prostu żyjemy. Także mówił Pan Jezus tutaj do właśnie Żydów, którzy byli wychowani, faryzeuszów, którzy wychowani w tym systemie takim starotestamentowym, który był bardzo ściśle poukładany. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Co, którego dnia robić, jak i w pewnym sensie może się wydawać to właśnie bardziej atrakcyjne, ponieważ no jest właśnie takie poukładane i wydaje się, że to ma sens. Ale dlatego Pan Jezus mówi, że każdy, kto tego starego spróbował, to od razu tak nie mówi, że to nowe jest lepsze podejście, no bo jest po prostu przyzwyczajony do tego. Ale tak naprawdę w naszym życiu z Bogiem ta nauka też pokazuje nam, że nasza relacja z Chrystusem, ta osobista, ona decyduje o tym, co my robimy, kiedy nie powinniśmy robić i na tej podstawie po prostu swoje życie powinniśmy budować. I tak jak myślę, że No Żydzi mają swoje tradycje, jakieś mieli i z zakonu, tak samo i myślę, że i często i u nas i w naszym kraju też szczególnie jesteśmy wychowywani w takiej tradycji właśnie też różnych przepisów i że w zasadzie ta wiara w Boga to polega na takim przestrzeganiu jakimś mechanicznym pewnych rzeczy. No, jak chodziłem, nie wiem, do szkoły, jeszcze mały byłem, to pamiętam, że mówili mi, że na przykład muszę chodzić w pierwsze piątki do szkoły, znaczy do kościoła. I pamiętam, że nawet starałem się jakoś chodzić te pierwsze piątki do kościoła i że wtedy będę zbawiony. Albo że trzeba mówić określone modlitwy, albo że taka modlitwa albo inna jest lepsza albo gorsza. Albo trzeba w jakieś określone miejsce iść, na, wiem, na pielgrzymkę albo coś. To. I to wszystko są pewne przepisy, a Pan Jezus mówi, że no właśnie to jest nowe podejście teraz. Już nie takie, że idziesz według tych przepisów prawa, które gdzieś tam są zapisane albo według tradycji, ale no jest coś nowego pojawia się, tak? Czyli ta osobista, ta żywa relacja z Bogiem i no pościsz, tak jak tutaj jest napisane, wtedy, kiedy no, no kiedy Chrystus będzie zabrany na przykład, tak? Czyli no na przykład, kiedy czujesz, że potrzebujesz zbliżyć się jakoś szczególnie do Boga i wtedy czujesz potrzebę, żeby, no nie wiem, spędzić czas w jakimś poście i modlić się. Także widzimy w tych słowach, kiedy właśnie Pan Jezus też mówi o czymś nowym, co się pojawiło, nowym podejściu do Boga i to jest właśnie też tam właśnie no, nowa droga w przeciwieństwie do tej drogi, która była znana gdzieś wcześniej i starsza. W Ewangelii Jana chciałbym przeczytać kolejny fragment, gdzie Pan Jezus także mówi o tej nowej drodze. 4 rozdział Ewangelia Jana, wersety od 19 do 23. To jest sytuacja ta znana, gdzie Pan Jezus z Samarytanką rozmawiał przy studni i tam padają takie słowa w 19 i 20 wersecie. Rzekła mu niewiasta, Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy na tej górze ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Znowu mamy zderzenie pewnego myślenia o wierze i Pan Jezus konfrontuje to w przypadku tej właśnie Samarytanki. No, ona mówi, o, jakiś prorok chyba ze mną rozmawia. No i zaczęła poruszać różne duchowe tematy i mówi, no, cześć Bogu to się oddaje w ten sposób, no, że idzie się w tamto miejsce albo w tamte miejsce. Czyli widzimy znowu ta stara droga i przyzwyczajenie do tego, że życie z Bogiem i ta więź i relacja opiera się na to, że po prostu spełniamy jakieś konkretne uczynki, obrzędy. I tak myślała właśnie ta Samarytanka, która mówi, że w tym miejscu trzeba iść do takiego miejsca, albo trzeba iść do takiego miejsca, trzeba, nie wiem, pielgrzymkę odbyć tu czy tu i wtedy po prostu w ten sposób się czci Boga. Natomiast Pan Jezus mówi o kimś takim jak prawdziwi czciciele, tak? Czyli mówi, że no okej, są ludzie, którzy tak robią i czczą Boga, załóżmy jakoś tam, czyli no nie wiem, wykonują te wszystkie jakieś tam przepisy swoje, czyli na przykład trzeba iść do takiego miejsca świętego albo do takiego miejsca świętego, trzeba dokładnie taką modlitwę powiedzieć albo powiedzieć inną modlitwę i w jakimś sensie można powiedzieć, że czczą Boga, ale Pan Jezus mówi, że są tak zwani prawdziwi czciciele i oni oddają, to jest zupełnie co innego, nie chodzi o miejsce, ale właśnie chodzi o ducha i prawdę. Że, no jeszcze raz przeczytam to, co Pan Jezus powiedział w 21, że rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy na tej górze ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Czyli widzimy, że Pan Jezus konfrontuje z ten sposób myślenia jej, tak, że trzeba iść tu, w takie miejsce, trzeba zrobić to czy tamto, na tej górze albo gdzieś indziej. Mówi, że nie, że nadchodzi czas, właśnie to jest to nowe, które miało przyjść, że prawdziwi czciciele, czyli tak jakby odnosi się do tamtego, że to nie była prawdziwa, naprawdę oddawana cześć Bogu w tym sensie, że ktoś spełnia jakieś takie uczynki przepisów różnych, ale ta prawdziwa oddawana cześć Bogu jest wtedy, kiedy to jest w prawdzie i w duchu. Tak? Czyli po pierwsze to jest naprawdę ktoś czci ojca, bo myślę, że można spełniać dużo rzeczy i dla wielu często z nas, myślę, że nie każdy się wiadomo, rodzi nawróconym człowiekiem i jak rodzice, nie wiem, na przykład mówią do nas, mówili kiedyś, chodźcie do kościoła i tak dalej, to różne rzeczy, aktywności religijne się wykonywało. I no nie wiem, można przyjść na przykład na nabożeństwo także, można śpiewać, można modlić się, można iść na pielgrzymkę, można jeszcze nie wiadomo co zrobić, ale to wszystko może nie być prawdziwym oddawaniem czci. To może być wszystko na przykład dlatego, że mama z tatą kazała, tak? Dziecku, masz się, nie wiem, pomodlić, masz przyjść na nabożeństwo. Albo dlatego, że ktoś po prostu powiela daną tradycję, w której był wychowywany całe życie. Tak jak Żydzi, tak? Trzeba o taką i taką ofiarę. I tak naprawdę w duchu swoim, on w swoim wnętrzu może zupełnie nie mieć, no nie wiem, żadnej więzi z Bogiem, tak? W ogóle nie myśleć o tym, że on, nie wiem, to robi dla Boga naprawdę. No, wykonuje po prostu jakieś czynności religijne i tak to po prostu człowiek z natury ma, że tak robi. I tak Żydzi zostali wychowywani w tym właśnie systemie i tak samo i my też musi przyjść ten okres czasu, kiedy człowiek coś zacznie robić z serca i naprawdę. I dlatego Pan Jezus tutaj nazywa ich prawdziwymi czcicielami, którzy nie w ten stary sposób, bazujący na obrzędach coś chcą robić, ale ci, którzy właśnie to robią naprawdę, tak, w prawdzie, rzeczywiście czczą Ojca i no i w duchu, tak, że to jest sprawa nie miejsca, nie rytuału, albo nie od jakiegoś konkretnego przepisu wykonania, ale to jest kwestia właśnie tego wnętrza naszego i serca. Także widzimy znowu to stare podejście i nowe. I to nowe podejście jest właśnie, o którym Pan Jezus mówi tutaj, to czczenie Boga, ta nowa droga opiera się właśnie na tej szczerej, prawdziwej relacji z Nim. Że rzeczywiście robimy to naprawdę, naprawdę chcemy oddawać cześć Bogu i robimy to no, z serca, można powiedzieć, w duchu. Nie jest to martwe. Dlatego tam w liście do Hebrajczyków jest napisane, że to jest droga żywa. Że to jest prawdziwa relacja z Bogiem i ona nas motywuje do tego, żeby podejmować ewentualnie jakieś działania. A nie jest to po prostu martwe powtarzanie danych tradycji, których się nauczyliśmy, czy które po prostu przejęliśmy skądś indziej. I jeszcze jeden fragment chciałbym przeczytać, który też mówi o tej nowej drodze i on jest z listu do Rzymian. List do Rzymian, rozdział 7. I przeczytam 4, 5 i 6 werset. List do Rzymian 4, 5 i 6. Takie słowa padają, że przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, aby należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. I tak naprawdę no, chodzi mi o tą końcówkę tutaj, omówimy sobie to mniej więcej, ale właśnie o to chodzi, że służymy według nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. I te wszystkie fragmenty, które czytałem, właśnie mówią o tym, że następuje pewna zmiana w życiu człowieka, który nawraca się do Pana Jezusa i jest zupełnie inne postrzeganie właśnie tej relacji z Bogiem i wiary. Tak jak tutaj apostoł Paweł mówi, że to nie jest przestarzała litera, ale jest coś nowego i ta nowość ducha. I tak jak czytaliśmy wcześniej te fragmenty, to inaczej to się trochę nazywa, że tam w liście do Hebrajczyków czytamy, że to jest nowa i żywa droga. Tak? Tutaj czytamy, że to jest właśnie nowość ducha, nieprzestarzała litera. Pan Jezus mówił o tym właśnie, że to nie jest jakieś miejsce, jakieś obrzędy i sprawowanie ich, ale że prawdziwi czciciele to jest czczą Boga po prostu w duchu i w prawdzie. I apostoł Paweł tutaj mówi o czymś takim, jak umarliście dla zakonu. W czwartym wersecie czytamy, że przeto bracia moi i wy umarliście dla zakonu. Umarliście dla zakonu, aby należeć do innego. Więc w ogóle apostoł Paweł tutaj w 6 i 7 rozdziale mówi o takich dwóch śmierciach, można powiedzieć, w życiu człowieka wierzącego. Jedna to jest, że umieramy dla grzechu, a tutaj mówi o czymś takim, że też umarliście dla zakonu. W 6 wersecie mówi, że zostaliście uwolnieni od zakonu. I mówi, że umarliśmy dla tego zakonu, żeby należeć do innego. I zobaczcie, że to są dwie sprzeczne rzeczy, że nie można żyć dla zakonu i dla Chrystusa. Mówi, że umarliście dla zakonu, żeby należeć do Chrystusa. Nie można mieć jakby jednego i drugiego podejścia naraz. Także no, musimy sobie też powiedzieć mniej więcej, o czym apostoł Paweł tutaj mówi z tym umieraniem dla zakonu. Właściwie w innych słowach to jest to samo, co było mówione wcześniej. Jest jakiś zbiór przepisów, jakiś zasad, według których ludzie na przykład żyją i na tym polega ich no, pobożność. W ten sposób poprzez przestrzeganie tego zakonu też no, starają się, tak jak wielu z nas może też, starało się jakoś zasłużyć na to zbawienie. I apostoł Paweł mówi, że w zasadzie dlatego musimy umrzeć, żeby należeć do Chrystusa i że musimy być od tego wolni, żeby właśnie w tej nowości ducha, a nie według przestarzałej litery móc służyć Bogu. I mówi, jak w zasadzie umiera się dla tego zakonu. I jest napisane, że umarliście dla tego zakonu, czyli dla tego zbioru praw i różnych tam tradycji i przykazań poprzez ciało Chrystusowe. I no, to jest takie sformułowanie poprzez ciało Chrystusowe, które po prostu odnosi się do Ewangelii. I żeby jakbyś tutaj apostoł Paweł nie rozwijał tego, bo bym musiał znowu napisać pewnie ze dwa rozdziały na temat Ewangelii, ale mówi, że poprzez ciało Chrystusowe, czyli poprzez to, że Pan Jezus oddał swoje życie za nasze grzechy, no, możemy być wolni od tego zakonu. A dlaczego wolni od tego zakonu? No dlatego, no bo człowiek, kiedy żyje, właśnie spełnia te wszystkie jakieś takie rytuały. Tego dnia muszę pościć, tego dnia, no nie wiem, muszę iść tu i tu, w takie miejsce, tego i tego dnia coś tam innego robić. Jeśli żyje w tych zasadach, to po co on to robi? No robi to po to, żeby jakoś przypodobać się Bogu, żeby jakoś zapracować tam na łaskę u Boga, żeby Bóg spojrzał i powiedział, o, proszę bardzo, jest człowiek, który, no nie wiem, stara się jakoś tam, chodzi na pielgrzymki, nie wiem, inne rzeczy sprawuje, określone modlitwy mówi. No ale co mówi Ewangelia i po co Pan Jezus poszedł na krzyż? No sama Ewangelia mówi, że tak naprawdę my swoimi uczynkami i tym przestrzeganiem tych wszystkich przepisów, to ani na centymetr nas nie przybliża przecież do zbawienia. Bo zbawieni wszyscy jesteśmy tylko i wyłącznie dlatego, jeśli będziemy, że Pan Jezus umarł za nasze grzechy. I żadne tutaj poddawanie się pod pewne reguły i pod pewne prawa, no nic tu nie zmienia. I dlatego on mówi, że skoro Pan Jezus umarł za wasze grzechy, że nic nie mogliście zrobić, żadne przestrzeganie zasad, żadne łażenie, żadne przestrzeganie czegoś tam nie daje tego zbawienia, ale śmierć właśnie Pana Jezusa na krzyżu za nasze grzechy, to kiedy człowiek zacznie w to wierzyć, że ja jestem zbawiony, no dlatego, że Chrystus umarł za moje grzechy, nie dlatego, że przestrzegam jakąś określoną liczbę reguł, no to po prostu nie ma sensu już dalej ciągnąć tych reguł wszystkich i tradycji. I w tym sensie mówi, że umarliście, tak, dla zakonu. I zmienia się zupełnie podejście, tak? Już nie żyje człowiek wtedy dla tego zakonu, czyli całe uwagę i skupienie się w wierze nie polega na tym, że ja muszę zrobić to, ja muszę zrobić tamto, ja muszę być w tym miejscu, muszę w tym, ale no, kiedy zrozumiesz, że to ci nic nie daje już zupełnie, w cudzysłowie mówimy, że umieram dla tego zakonu, tak? To nie jest już istotne, to wtedy rozumiesz, dlaczego jesteś zbawiony. Jestem zbawiony dlatego, że Jezus Chrystus umarł za mnie i dla Niego chcę żyć. I jakby to jest przeniesienie takiej ciężkości naszej uwagi też z tych wszystkich uczynków zakonu na osobę Pana Jezusa i na Jego dzieło. No i to jest wtedy właśnie żywa relacja z Nim. Tak? To jest, nie chodzi o to, żeby przestrzegać jakichś reguł. Właśnie, że chrześcijaństwo nie jest zbiorem zasad różnych, które należy przestrzegać. Oczywiście jest dużo rzeczy do przestrzegania, dużo przykazań, ale przez przestrzeganie tych przykazań, no to nie jest tak, że my jakby zbliżamy się do zbawienia, czy nie. Przestrzegamy ich dlatego właśnie, że no, Pan Jezus umarł za nasze grzechy i chcemy dla Niego żyć. I to jest właśnie ta nowa droga i to jest nowość ducha, a nie przestarzałej litery, gdzie człowiek po prostu kiedyś albo wychowany w takiej kulturze, albo z jakiejś innej przyczyny spełnia jakieś po prostu uczynki no, z taką myślą, że po prostu no, przypodobać się Bogu i myśli, że to na tym polega. I czytamy o tym właśnie, że kiedy człowiek nawraca się do Pana Jezusa, to no, zmienia się to postawa zupełnie, tak? Czyli musi wejść na tą nową drogę, nie tą starą, martwą tak zwaną, czyli żywą. Żywą dlatego, bo po prostu wszystko jest no, w Bogu, tak jakby, czyli jakby relacja decyduje o tym, nasza więź z Bogiem, jak my żyjemy tak naprawdę, tak? Czy coś robimy, czy coś nie robimy. I nie możemy jednocześnie no, służyć zakonowi, czyli tym przepisom różnym i mieć takie podejście w wierze i no, być uczniami Pana Jezusa, bo jest napisane, że właśnie, że kiedy umarliście dla tego właśnie tych przepisów, to wtedy zostaliście jakby przyłączeni do Pana Jezusa. Także no, po głowie mi chodziła taka no, od tygodnia myśli na temat właśnie tego nowego podejścia do wiary i życia z Bogiem, które po prostu jest dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa Jezusa. Tak? To nie jest, tak jak mówię, przestrzeganie jakichś określonych reguł, zasad. I w kilku fragmentach słowa właśnie chciałem wam pokazać, że no, następuje pewna zmiana, kiedy człowiek uwierzy w Chrystusa. I to jest nowa i żywa droga i list do Hebrajczyków mówi właśnie, żeby na nią wejść. Jest nowa dlatego, no bo stara była właśnie ta zakonowa i jest żywa dlatego, no bo jest żywa po prostu, bo Bóg jest żywy i człowiek żyje z Bogiem już, a nie po prostu odhacza jakąś tam listę swoich, nie wiem, osiągnięć czy nie osiągnięć. I no i tak jak myślę sobie, kiedy w liście do Hebrajczyków ten autor tam zachęcał do tego tych wierzących Żydów, którzy nawrócili się do Pana Jezusa, no tak jak mówię, mieli bardzo duży opór przed tym, żeby porzucić ten stary model życia z Bogiem i przerzucić się na ten nowy. I ogromna presja też środowiska i rodziny. I myślę, że dużo naprawdę ma wspólnego list do Hebrajczyków z naszym krajem, ponieważ żyjemy w katolickim też kraju, gdzie od małego jakoś no, w szkołach czy na religii zawsze uczy się właśnie tego podejścia, musisz zrobić to, musisz zrobić to, musisz zrobić to. I też słuchajcie, żeby to wszystko jakby porzucić, no to też myślę, że niewielu z nas mogłoby powiedzieć, którzy jakby wyszli z kościoła katolickiego, że często rodzina się obraziła, często tam cię wykleli, że jesteś już jakiś nienormalny albo że co. To samo przechodzili właśnie ci Hebrajczycy, tak? I mogło się wydawać, że tam ta świątynia, że tam wszystko to jest to, no bo tam kapłani przecież są, tam ofiary składają, ta wielka świątynia stoi, to wszystko się jakoś tak kręci. A gdzie wy tutaj się tam gdzieś spotykacie, trzy osoby na krzyż, nie? A tamto ma 1600-letnią tradycję, wielką można. Ale no właśnie o to chodzi, że to jest nowa droga i ona jest żywa, a nie polega na tylko przestrzeganiu jakimś przepisów. I myślę sobie, że tak samo jak ktoś z innej religii, czy może się wychowywać w zborze, czy gdziekolwiek, ale to o czym mówiłem, szczególnie kiedy człowiek jest młody, myślę, i no umówmy się, jak jesteśmy młodzi, tam 5, 6, 7, 8, 10 lat, często dzieci przychodzą i wykonują jakieś czynności religijne, dlatego, bo im rodzice każą, bo tak są wychowywani i to jest właśnie to samo, ale no musi nastać w życiu człowieka wierzącego, jeśli ma dojść do tego miejsca najświętszego, że on musi wejść na tą nową drogę, nie? Na tą żywą. Czyli to nie jest tak, że mama z tatą mi kazali coś tam robić i ja muszę po prostu teraz, nie wiem, tego i tego dnia być w kościele. Tego i tego dnia, nie wiem, brać udział w nabożeństwie. Aha, jest taka i taka aktywność, to też muszę. Myślę, że wszyscy mają, wszystkie, no każdy ma jakąś własną listę przepisów, każda społeczność, każdy kościół, każda tradycja. I no właśnie, ale to nie jest ten sposób, nie na tym polega chrześcijaństwo, że to jest zbiór tych właśnie zasad i przepisów, ale to jest właśnie ta nowa droga, która po prostu, no, do której, na którą wchodzimy przez wiarę w Chrystusa, tak jak mówiłem wcześniej, przez to, co zrobił dla nas na krzyżu, zdając sobie sprawę z tego, że te przepisy, wszystkie zakonu i wszystkie nasze tam uczynki, które spełnialiśmy, i tak nam zbawienia nie dają, bo zbawienie nam daje tylko i wyłącznie to, że, no, że On umarł za nasze grzechy. No a jak umarł za nasze grzechy, to oczywiście no, powinniśmy raz być wdzięczni i powinniśmy żyć dla Niego, tak? I to właśnie Nowy Testament nam mówi, i wtedy, kiedy żyjemy dla Chrystusa i spełniamy też uczynki przecież przepisów, no to jest właśnie żywe i prawdziwe, i wtedy jesteśmy tymi czcicielami, jak Pan Jezus mówił, którzy no, czczą Ojca w duchu i w prawdzie. No i jak tam też Pan Jezus mówi, że właśnie takich chce mieć Ojciec czcicieli, czyli nie takich po prostu, którzy wykonują coś mechanicznie i ze względu na tradycje jakieś. Amen.